Malwina Kosela-Pepłowska, czas na Polską Misję Medyczną. Dzisiaj w Pożytecznych prezentujemy organizacje pożytku publicznego, które bardzo profesjonalnie pomagają w kraju i poza jego granicami. Czy trzeba mieć jakieś cechy charakteru, umiejętności, aby móc w ten sposób pomagać?
Tak, ja myślę, że wszystkich nas, którzy pracujemy w Polskiej Misji Medycznej, na pewno połączyła bardzo duża empatia i to, co się czuje wśród innych pracowników, to, że my bardzo chcemy komuś pomóc i tę misję możemy w tej Polskiej Misji Medycznej naprawdę realizować. Ta praca daje wyjątkową satysfakcję, bo wiemy, że wszystkie efekty są wymiernie przeliczane na pomoc ludziom, którzy dla nas nie są statystyką, tylko wyjątkowymi ludzkimi historiami. Myślę, że właśnie ta empatia na pewno nas wszystkich cechuje. Nie, ale też no, takie chęć czynienia dobra, to też jest bardzo istotne, więc myślę, że to takie niestandardowe w dzisiejszym świecie i na dzisiejszym rynku pracy, gdzie liczą się dużo bardziej konkretne też cechy albo też predyspozycje, a u nas są bardzo takie humanistyczne wartości cenione i to nas wyróżnia.
A może Pani powiedzieć, w jaki sposób trafiła Pani do Polskiej Misji Medycznej? Jak w ogóle się zdobywa informacje o takiej organizacji charytatywnej?
No właśnie mnie do Polskiej Misji Medycznej skierowała ta chęć czynienia dobra i zmiany w swoim życiu, żeby moja praca miała taki wymierny efekt w postaci pomocy drugiemu człowiekowi. Ja wcześniej byłam dziennikarką i zaczęłam szukać czegoś, co łączyłoby predyspozycje, które nabyłam w poprzednich miejscach pracy, z tym, żeby pomóc komuś innemu. I okazało się, że właśnie Polska Misja Medyczna poszukiwała wtedy specjalisty do spraw komunikacji, gdzie tak naprawdę niektóre rzeczy, które robiłam wcześniej, bardzo były przydatne. No i postanowiłam z nimi porozmawiać, więc szybko się do mnie odezwali i szczęśliwie po pierwszej rozmowie już czułam, że to będzie miejsce dla mnie. I potem też w pierwszych momentach tej pracy, jak poznawałam zespół, to właśnie wszystkich nas łączyła podobna historia, że jeżeli ktoś nie poszedł od razu w stronę pomocy humanitarnej, tylko wcześniej pracował w innym miejscu, to do tego miejsca sprowadziła go ta chęć czynienia dobra i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. I historie ludzi, którym możemy pomóc, do których możemy dotrzeć, są dla nas najważniejsze. Na przykład w przypadku konfliktu w Ukrainie, słuchanie też ludzi, do których dotarliśmy, bo tam na przykład pracują nasze kliniki mobilne, więc pomagamy tam ludziom dostać się do lekarzy i otrzymać niezbędną pomoc medyczną, to oni bardzo często dziękowali w taki właśnie sposób zupełnie prywatny. I my często patrzymy na to w takich kategoriach, że gdybyśmy urodzili się w innej części świata, to w tym samym wieku nasza historia wyglądałaby zupełnie inaczej. I to jest dla nas ważne, to nas porusza i jakby mamy tego głęboką świadomość, więc chcemy tym ludziom dać chociaż trochę takiej pomocy, żeby to ich życie było łatwiejsze.
Użyła Pani określenia kliniki mobilne. Może opowiemy naszym słuchaczom, co to jest ta klinika mobilna, bo dla nas określenie klinika ma inne znaczenie niż w przypadku Polskiej Misji Medycznej.
Tak, oczywiście. Kliniki mobilne mogą działać właśnie w miejscach, w których jest utrudniony dostęp do służby zdrowia i tak właśnie jest w przypadku Ukrainy. My tam mamy 3 kliniki mobilne obecnie, które działają w regionach charkowskim i sumskim. Taka klinika wygląda tak, że po prostu pracownicy medyczni docierają w różne miejsca. Paradoksalnie to nie chodzi o to, że przyjmują pacjentów na przykład w samochodzie mobilnym, chociaż takimi samochodami się poruszają, ale dzięki współpracy z lokalnymi władzami na przykład zajmują na jakiś konkretny termin opuszczoną przychodnię i tam przyjmują pacjentów. Tak naprawdę klinika mobilna specjalizuje się w pomocy takiej zupełnie normalnej, tylko że umówmy się, że w momencie, kiedy w Ukrainie na przykład zostaje bardzo dużo osób starszych, które nie mają teraz dostępu do lekarza, to takie zwykłe schorzenia, które w naszym świecie wydają się drobną niedogodnością, mogą stanowić zagrożenie życia, bo ciężko jest się dostać na wizytę kontrolną, ciężko jest zrobić kontrolne badania i ciężko jest otrzymać podstawowe leki, więc takie kliniki mobilne mniej więcej tym się zajmują. My kliniki mobilne w Ukrainie prowadzimy razem z organizacją Frida Ukraine, więc na miejscu pacjentów przyjmują lekarze, którzy też są Ukraińcami, po prostu z nami współpracują. To też pomaga w kwestii bariery językowej, ale oczywiście zdarza się też, że ktoś z Polski jedzie tam pomagać na miejsce. Natomiast taka bariera językowa, zwłaszcza w przypadku osób starszych, jest no, bardzo duża. Także tam lepiej, żeby to były osoby, które są na miejscu i znają też dokładnie funkcjonowanie danego regionu. Będziemy cały czas rozwijać ten temat, bo niedługo do naszych klinik dołączy mobilna klinika pediatryczna. Ona będzie poruszać się w obwodzie kijowskim. No i myślę, że warto też wspomnieć, że przy działaniu takich klinik mobilnych dla nas jako organizacji humanitarnej najważniejsze jest bezpieczeństwo nie tylko pacjentów, ale też naszych lekarzy, więc zawsze specjalistycznie, szczegółowo oceniamy bezpieczeństwo, zanim taka klinika mobilna gdzieś się pojawi. I jeżeli dowiadujemy się, że są jakieś problemy, czy może być bardzo niebezpiecznie, to wtedy zmieniany jest termin albo zmieniana jest lokalizacja. No ale tak czy inaczej zapewniamy ciągłość działania tych klinik, więc wiele osób już pomoc otrzymało. Teraz rozmawiamy o Ukrainie i o Strefie Gazy. Te dwa konflikty są bardzo znane, wszyscy mamy świadomość, co się tam dzieje, chociaż oczywiście też niepełną i też nam zależy, żeby jakby mocniej nakreślić, co tam się w tym momencie dzieje, ale na przykład Etiopia jest takim konfliktem mocno zapomnianym, a w Etiopii również jest bardzo ciężka sytuacja humanitarna. Mnóstwo ludzi, bo co piąta osoba zagrożona jest niedożywieniem albo głodem. To jest w przypadku Etiopii, która jest wielkim krajem, między 20 a 22 miliony ludzi jest narażone na brak jedzenia, a sytuacji nie ułatwia to, że tam cały czas trwają susze i co ważne, wewnętrzne napięcia, bo w kraju tym między 2020 a 2022 trwała bardzo krwawa wojna domowa, w której w wyniku zginęło około 600 tysięcy cywilów. I tak naprawdę niewiele o tym wiemy, bo w tym czasie akurat w naszej części świata trwała pandemia i rozpoczęła się wojna w Ukrainie. A właśnie na przykład w Etiopii my też staramy się nieść pomoc, tym razem walcząc z tym głodem i niedożywieniem, który jest ogromnym problemem, ale też dostęp do lekarzy, podobnie tak jak we wszystkich tych częściach świata, które cierpią humanitarnie, też jest utrudniony. W Etiopii jest współczynnik lekarzy do pacjentów wynosi 1 do 50 tysięcy, a pielęgniarek 1 do 5 tysięcy, więc no tak naprawdę bardzo ciężko jest utrzymać pomoc medyczną i też się tam tym zajmujemy. Zajmujemy się też dożywianiem. Do tej pory w szpitalu w Waliso Polska Misja Medyczna objęła opieką medyczną i dożywianiem 850 noworodków. I tutaj warto też podkreślić, że taki średni koszt terapeutycznego dożywienia skrajnie niedożywionych dzieci wynosi niecałe 250 zł. To za tyle można uratować młode i niewinne ludzkie życie, więc to czasami jest wstrząsające. I teraz też zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja w Etiopii dalej jest bardzo ciężka, będziemy tę naszą pomoc rozszerzać dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych zresztą. Będziemy zapewniać dalsze wsparcie specjalistycznej opieki nad noworodkiem i dzieckiem, też w tym szpitalu Świętego Łukasza w Waliso, ale też takie wsparcie dla wiejskich izb zdrowia, które się też rozwijają, na przykład w regionie Oromia. I biorąc pod uwagę fakt, że ciężko niedożywione kobiety w ciąży na przykład albo dzieci często powinny pilnie znaleźć się w szpitalu, a problem jest, żeby do takiej placówki dotrzeć, to Polska Misja Medyczna też zakupi sprawnie działający ambulans, więc to też jest dla nas istotne, żeby ta pomoc była ciągła. Ale my też zawsze, za każdym razem, kiedy pomagamy w takim miejscu objętym głodem bądź niedożywieniem, staramy się też zadbać o edukację dotyczącą zdrowia i żywienia, głównie wśród personelu medycznego, ale też wśród pacjentów. Nam zależy, żeby ta nasza pomoc, nawet już po odjeździe naszych wolontariuszy czy naszych pracowników humanitarnych, dalej trwała. I w taki sposób działaliśmy właśnie w Strefie Gazy, gdzie przy pierwszych transzach pomocowych wysyłaliśmy na przykład mleko dla noworodków, ale też w Senegalu jakiś czas temu, gdzie zapewniliśmy takie wsparcie dla wiejskich ośrodków zdrowia i też szkolenia żywieniowe. Więc powiedziałabym, że obecnie głód i te konflikty zbrojne to jest takie najczarniejsze oblicze katastrof humanitarnych i staramy się być wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest najpotrzebniejsza. My prowadzimy wiele różnych działań. Mamy, po pierwsze zawsze można wejść na naszą stronę internetową, wybrać sobie obszar, w którym działamy i wspomóc bezpośrednio tę inicjatywę. Można też po prostu wysyłać nam rozmaite datki zazwyczaj. Znaczy wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej, w jaki sposób można nas wesprzeć, ale też regularnie prowadzimy takie akcje, powiedziałabym tymczasowe, które mają na celu nagłośnienie jakiejś sprawy i zaktywizowanie naszych potencjalnych darczyńców do pomocy, więc staramy się te środki zebrać i zapewnić, żeby osobom, które tam cierpią, było po prostu lżej i żeby była szansa na uratowanie ich zdrowia i życia.
Według ostatnich raportów ONZ, 1 na 11 osób na świecie doświadcza braku wystarczającej ilości pożywienia. Szczególnie na skutki głodu narażone są dzieci. Polska Misja Medyczna zbiera fundusze na organizowanie pomocy żywnościowej na obszarach objętych kryzysami. Warto im pomagać. Szczegóły na stronie internetowej Polskiej Misji Medycznej. O pracy tej organizacji mówiła Malwina Kosela-Pepłowska.